Jeszcze raz was witam w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mam zagadkę dla was. Jaką niedzielę się mamy?
Palmową.
Mam nadzieję, że nikomu palma nie odbije dzisiaj. Chodzi o te palmy, takie, taką roślinkę, wiecie. Ani o margarynę, ani o, tym, o to, co komu może odbić w tej chwili. W każdym razie mamy niedzielę palmową. I moi drodzy, tytuł dzisiejszego kazania jest następujący. Kim jest dla ciebie wjeżdżający do Jerozolimy Jezus? Kim jest dla ciebie wjeżdżający do Jerozolimy Jezus? I chciałbym, żebyście mieli świadomość tego, że niekoniecznie jest to jednoznaczne, dlatego że jesteście w kościele, jesteście wierzącymi ludźmi. Więc chciałbym, żebyście pod tym kątem zweryfikowali swoje serce i nie dali się oszukać przez to, że nazywacie się chrześcijanami i przez to, że chodzicie do kościoła, bo może to coś więcej. Ok? Więc chciałbym pobudzić was do takiej refleksji na nowo nad swoim życiem jako wierzących ludzi. Więc przeczytajmy tekst Ewangelii Jana, 12 rozdział, od 12 wersetu do 19. Ewangelia Jana, 12, od 12 do 19. Nazajutrz ogromny tłum, który przybył na święto, usłyszał, że Jezus idzie do Jerozolimy. Ludzie zatem wzięli gałązki palm, wyszli mu na spotkanie i wołali: Hosanna! Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, oraz Król Izraela. A Jezus znalazł osiołka i usiadł na niego, tak jak jest napisane: Nie bój się, córko Syjonu, oto przychodzi twój król, siedzący na źrebięciu oślicy. Początkowo jego uczniowie nie rozumieli, o co chodzi. Lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy sobie przypomnieli, że jego dotyczą te słowa i dlatego tak został przywitany. A zatem składał świadectwo tłum, który z nim był, gdy wywołał Łazarza z grobu i wzbudził go z martwych. Tłum też wyszedł mu na spotkanie, gdyż ludzie usłyszeli, że dokonał tego znaku. Stąd faryzeusze zarzucali sobie: Zobaczcie, że nic wam się nie udaje. Oto cały świat poszedł za nim. Cały świat poszedł za nim. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy spojrzeli się na ten tekst i spojrzeli się na tłum, który witał Jezusa. Wiecie, skoncentrowałem się na pięciu grupach. Te pięć grup reprezentuje pięć postaw w stosunku do Pana Jezusa. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli się na te grupy i zobaczyli, czy która grupa najbardziej nam odpowiada, albo inaczej mówiąc, z którą grupą najbardziej się harmonizujemy, utożsamiamy. Okay? I wiecie, żeby nam się nie pomyliło, to zacznę od tej grupy, która była przeciwnikiem Pana Jezusa. Bo była grupa, która widziała w nim wroga i zagrożenie. To byli faryzeusze. I im zależało na tym, żeby Pan Jezus zniknął im z oczu. Tak? I to była grupa, dla której Jezus był wrogiem. Ale była także druga grupa, która widziała w nim wysłańca Bożego, tak? Która wołała: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela. Wiecie, to była grupa, która widziała Jezusa w specyficzny sposób. Ona go widziała jako odkupiciela Izraela, jako tego, który pogoni Rzymian i oni będą wolni. Była także trzecia grupa, która widziała w nim cudotwórcę, ponieważ widziała, jak wskrzesił Łazarza. Byli ludzie tam, którzy przyszli, widzieli, że Jezus przyjechał do Jerozolimy i widzieli wcześniej cud wskrzeszenia Łazarza i przyszli, żeby go zobaczyć. To była grupa, która widziała w nim cudotwórcę, ta trzecia grupa. Była czwarta grupa, która obserwowała Jezusa, bo był dla nich tym, o którym słyszeli, że wskrzesił Łazarza. Czyli to byli ludzie, którzy usłyszeli od tych ludzi, którzy widzieli, że wskrzesił Łazarza i byli ciekawi, żeby zobaczyć, co to za człowiek, o którym mówiono, że to zrobił. Ale była także piąta grupa. Piąta grupa to najbliżsi uczniowie Pana Jezusa. I najbliżsi uczniowie widzieli w nim mistrza. Widzieli w nim nauczyciela. byli bardzo blisko z nim związani. I to była piąta grupa. Jednak każda z tych grup, która witała Pana Jezusa w niedzielę, każda z tych grup miała niewłaściwy obraz Jezusa. Nikt z nich nie miał całościowego obrazu Pana Jezusa i nikt do końca nie rozumiał, co się dzieje. Nikt nie dostrzegał całościowego obrazu tego, kim jest Jezus. Nikt nie miał właściwego wyobrażenia w głowie o Nim. A to, co miał, to miał własne wyobrażenie o Jezusie Chrystusie. Nawet najbliżsi uczniowie, moi drodzy, nie rozumieli tego, co się dzieje. Oni nie rozumieli wjazdu do Jerozolimy. Jedyna osoba, która wiedziała, co się dzieje, to był sam Pan Jezus. Tak. On wiedział, co się dzieje. On wiedział, po co przyszedł. On wiedział, że jedzie do Jerozolimy, żeby zapłacić cenę za nasze życie. On wiedział, że teraz jest radość, ale za chwilę on przeżyje coś, co będzie bardzo traumatyczne dla niego. Bo on przyszedł na ten moment. On przyszedł, aby wjechać do Jerozolimy i w Jerozolimie umrzeć. Oddać swoje życie za każdego z nas. To był cel przyjścia Pana Jezusa. On nie tylko oddał swoje życie za nas, abyśmy my mogli żyć. I kiedy w to uwierzymy, będziemy mieli na wieki życie z Nim. Ale także zmartwychwstać, aby pokazać, że to, co mówił, nie jest głupotą. I w niebo wstąpić. Po to, aby pokazać, że to, co mówił, to nie jest jego życzenie jedynie, ale on wiedział, że szedł we właściwym kierunku, potrzebuje umrzeć na krzyżu, aby zapłacić cenę za każdego z nas i zmartwychwstać, aby pokonać śmierć i powiedzieć, że to się wykonało i w ostateczności zasiąść na tronie i my dzisiaj czekamy na ponowne spotkanie z nim. On widział cały obraz. Jeżeli tak było, to co z tymi grupami? Wiecie, pierwsza grupa, która odrzuciła Pana Jezusa Chrystusa jako wroga, to grupa ludzi, która w ogóle nie rozumiała planu Bożego. To była grupa, która odrzuciła Go, bo nie rozumiała tego przesłania. Druga grupa, która widziała w Nim króla Izraela, odkupiciela z niewoli Rzymu, nie dostrzegła ciekawego szczegółu. Bardzo istotnego szczegółu. Mianowicie nie dostrzegła osiołka. Wiecie, wojownik wkroczyłby na koniu, a nie na osiołku. Oni tego nie zobaczyli, więc nie mieli właściwego obrazu. Trzecia grupa widziała cudotwórcę, który wskrzesił na oczach Łazarza, tak? Ale oni nie dostrzegli dawcy życia. Oni nie dostrzegli Zbawiciela. Nie dostrzegli tego, który może dać im życie na wieki. Natomiast czwarta grupa to byli ludzie, którzy go obserwowali, bo słyszeli, że on wskrzesił Łazarza, tak? Można by powiedzieć, to byli ludzie, którzy uważali, że jest ktoś wyjątkowy, ale nie mieli z nim osobistej relacji. Oni tylko słyszeli i na podstawie tego, co słyszeli, przyszli i oglądali. Piąta grupa to najbliżsi uczniowie, tak? Którzy widzieli w nim nauczyciela i mistrza. Jednak w tym momencie, kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, oni nie rozumieli jego przesłania. Nie rozumieli wielkości jego przesłania. Pomimo tego oni różnili się od tych wszystkich grup, gdyż oni wytrwali i zobaczyli pełen obraz. Wiecie, to co się działo, a uczniowie później to zrozumieli, to, że Jezus jest zapowiedzią tego, co Zachariasz mówi. Posłuchajcie słowa Zachariasza. Wesel się, wielce, córko Syjonu. Wołaj z radości, córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, pokorny, jedzie na ośle, na oślęciu źrebięciu oślicy. Zniszczę rydwany Efraima. Z Jerozolimy usunę rumaki, a łuk wojenny zostanie złamany. On ogłosi narodom pokój Jego władza od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. Dzięki krwi przymierza z tobą uwolnię też twoich więźniów, uwolnię z cysterny bez wody. Wiecie, oni to załapali dopiero później. Kiedy Jezus wjeżdżał, a my czytamy to, to nie jest tak, że uczniowie to złapali. Oni to później złapali. Oni tak samo nie widzieli, co się dzieje. Dlatego, moi drodzy, jesteśmy wierzącymi ludźmi. Kroczymy za Panem Jezusem. Mieliśmy spotkanie kiedyś z Nim. Mam nadzieję, że każdy z was miał spotkanie z Jezusem. Jeżeli nie, to czas, aby się to zmieniło. Jeżeli miałeś tak dawno spotkanie, że już nie pamiętasz, jak to smakuje, to słuchaj, to do ciebie teraz mówię. Wiecie, obchodzimy święta po raz kolejny. Wspominamy te wydarzenia, ale czy my rozumiemy to przesłanie? Czy rozumiemy to przesłanie, które te święta komunikują nam? Dzisiaj każdy z nas jest jedną z tych grup, która obserwuje wjazd Jezusa do Jerozolimy. My reprezentujemy jedną z tych grup, która patrzy się, a dzisiaj patrząc się na nas, wspomina wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dlatego chciałbym, żebyś zadał sobie w sercu pytanie. Z jaką opcją witających cię ludzi, witających Jezusa ludzi, ty się utożsamiasz? Z jaką opcją utożsamiasz się dzisiaj, kiedy czytasz w Słowie Bożym, że Jezus wjechał do Jerozolimy na osiołku? Co to dla ciebie znaczy? Może już nic nie znaczy. A może to po raz kolejny ci przypomina tak wiele, ile Jezus dla ciebie zrobił? Zakładam, że nie należysz do pierwszej grupy. Czyli grupy, którzy są wrogami Jezusa, którzy nie rozpoznali Jezusa, bo postrzegali przez religijne, legalistyczne okulary. Ponieważ religia skutecznie niszczy obraz Jezusa, moi drodzy. Religia świętuje, uwaga, religia świętuje zasady w miejsce relacji. Religia, jeszcze raz, świętuje zasady w miejsce relacji. I to jest wielkie oszustwo diabła. Wyjątkowe. Posłuchajcie fragment z Ewangelii Jana. Badacie pisma, Pan Jezus mówi, do religijnych ludzi. Bo sądzicie, że macie w nich żywot. A one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. Zobaczcie, czytali, odkrywali, ale nie weszli w relacje. Świętuje religia, świętuje zasady w miejsce relacji. Mam nadzieję, że nie utożsamiasz się z tą grupą. Ale co z drugą grupą? Może przypominasz kogoś z drugiej grupy, która widziała w nim rozwiązanie swoich trudności. Wprawdzie jest twoim zbawicielem, bo kiedyś, bardzo dawno temu nawróciłeś się i jeszcze pamiętasz ten dzień i to, co ci zostało, to, że tak powiem, siłą inercji zjawiasz się w niedzielę w kościele. Ale Jezus jest dla ciebie kimś, kto rozwiązuje tylko twoje problemy. Wiecie, oni widzieli króla Izraela. On miał rozwiązać ich problem. On miał przegnać wrogów, tak? Więc druga grupa tak postrzegała. I dzisiaj, jeżeli patrzysz się na niego w taki sposób, że on jest tylko po to, aby to pomagać tobie w życiu, aby rozwiązywać twoje problemy, to przypominasz tą drugą grupę. I wołasz do niego, kiedy masz trudne sytuacje. A kiedy nie masz trudnej sytuacji, raczej milczysz. Raczej wolisz modlitwę w cichości. Lata ci wiele myśli w głowie. Rozmyślasz od czasu do czasu. Coś ci się tam pojawi. I tak naprawdę głową jesteś w problemach i zastanawiasz się, gdzie go tu wetknąć, żeby to się zmieniło, tamto się zmieniło, to się rozwiązało. Posłuchajcie pewien tekst z Ewangelii Łukasza, który trochę przypomina tą grupę. Jeżeli ktoś z tłumu do niego: nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: człowieku, Jezus mu rzekł: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? No, znamy dalej historię, tak? Znamy? Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I później opowiada historię o tym człowieku, który dzisiaj, jakbyśmy go zobaczyli, to wielu z nas by powiedziało, jest świetnym, przedsiębiorczym człowiekiem. Co Pan Bóg chce od niego? Chcę wam powiedzieć, że to jest cały czas niepełny obraz. Kiedy przypominamy drugą grupę, która traktuje Jezusa jako kogoś, kto rozwiązuje mu tylko problemy, to jest niepełny obraz. Pamiętajcie, że Jezus miał pełen obraz, kiedy wjeżdżał. Ci ludzie nie mieli pełnego obrazu. Tak naprawdę żyli swoją iluzją, swoją wyobraźnią. Trzecia grupa. Może utożsamiasz się z trzecią grupą. Oczywiście ja nie chcę, żebyście ręce podnosili, kto dla was jest bliski w tym momencie. To jest dla mnie i dla was taki czas, abyśmy sami się skonfrontowali. Abyśmy zobaczyli, co tak w nas siedzi. Bo to zmienia życie. Jeżeli nasze serce się zmienia, to zmienia się całe nasze życie. Więc trzecia grupa. Co trzecia grupa? Wiecie, trzecia grupa to była grupa, tak? Która widziała w nim cudotwórcę. Wskrzesił Łazarza przecież, tak? Ale nie zobaczyli dawcy życia. I teraz, co trzecia grupa? Trzecia grupa w jakiś sposób szukała fajerwerków, moi drodzy. I atrakcji. Podwyższonej adrenaliny z nim. Z nim możemy coś przeżyć. Życie może być niezłe z nim. Postawimy na niego, będziemy mieli niezłą jazdę. Przez całe życie. Ale chcę wam powiedzieć, że cały czas to jest niepełny obraz. Posłuchajcie Mateusza 7:21-22. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy cudów? Czy to są złe rzeczy? Nie. Ale jeżeli to cię tylko nakręca, to jest niepełny obraz. Niepełny obraz. Niepełny obraz. Jest także czwarta grupa. To była grupa, która obserwowała tego, o którym mówiono, że wskrzesił Łazarza, tak? Wiedzieli, że to jest ktoś wyjątkowy, ale nie mieli z nim relacji. Wiecie, i znowu można powiedzieć, może to nie chodzi o chrześcijan, a chcę w kontekst wierzących ludzi to wrzucić, czyli w nas. Wiesz, przed chwilą mówiliśmy, że mogą być tacy w trzeciej grupie, którzy szukają fajerwerków, tak? I na tym opierają swoje życie z Bogiem. Fajna jazda, to się opłaca. Ale czwarta grupa jest bardzo specyficzna. To są ludzie, którzy swoje doświadczenie z nim opierają na relacji innych świadków. Na obserwacji innych świadków. Wiecie, do nich mogą należeć intelektualiści. Tacy intelektualni chrześcijanie, o to mi chodzi, nie intelektualiści swego rodzaju, intelektualni chrześcijanie, którzy wiedzą o Bogu, ale nic z nim nie przeżywają. Mogą opowiedzieć ci wszystko na temat miłości, że Bóg jest miłością, ale powiem wam, oni jej nie doświadczają. Mogą powiedzieć, jak Bóg jest wielki, ale w ich życiu go nie doświadczają. Mogą mówić, że Bóg jest Ojcem, opisać to, wytłumaczyć. Nawet intelektualnie sobie to dobrze w głowie poskładać, że nie może być inaczej. Ale co z tego, kiedy nigdy tych ramion Ojca nie przeżyli? Czwarta grupa wierzących ludzi. Wiecie, to tak jest, jak Bóg za szkłem. Biegnę do Niego, widzę Go, ale nic nie słyszę, bo to szkło takie pancerne, które ani nie słyszysz, ani nie odczuwasz, ani nie możesz powąchać. Wiecie, nieraz lodziarnie mają na wystawach lody, tak? Wyobraźcie sobie, że widzicie loda i podchodzicie do tej wystawy tak blisko, że ten lód prawie jest przed waszymi oczami i wysiągacie język i liżecie go. Och, jaki piękny lód. Ale w ostateczności macie tylko kontakt z szybą. Brudną szybą. I co możecie o smaku loda opowiedzieć wtedy? Możecie go opisać, ale w życiu nie poczujecie go smaku. Wiecie, to jest czwarta grupa, która słyszy o nim, co on robi, ale samemu nie doświadcza tego, co on robi. To cały czas niepełny obraz. Posłuchajcie. Łukasza 13:24. Dalej. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Wtedy stanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. A on odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: jadaliśmy i piliśmy przed tobą. I na ulicach naszych nauczałeś. On powie wam: nie wiem, skąd jesteście, odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy czynicie nieprawość. To jest cały czas niepełny obraz. Tak? Czy nie? Jesteście ze mną jeszcze? Jest piąta grupa jeszcze. Wiecie, moi drodzy, ja was prowadzę tymi schodami i tymi grupami po to, abyśmy doszli do jednego miejsca, bo chcę wam pokazać, na jakiej podstawie możecie stwierdzić, czy macie pełen obraz. Piąta grupa. Może należysz do piątej grupy uczniów. Oni widzieli w nim nauczyciela i mistrza. Wprawdzie nie rozumieli w tym momencie, co się działo, ale później załapali, o co chodzi. Zrozumieli, że to było proroctwo z Zachariasza. Oni nie rozumieli wszystkiego w tym czasie, ale wiedzieli, że potrzebują pewną zasadę zrealizować. Pewną zasadę, którą zostawił im Pan Jezus. Posłuchajcie. Zasada jest zapisana w Ewangelii Jana 8:31-32. Mówił więc do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Możemy się z nimi utożsamić. To byli wierzący ludzie. Jeżeli wytrwacie słowie moim, prawdziwie uczniami moim będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Wiecie, Pan Jezus sugeruje tu bardzo ciekawą rzecz, że jeżeli chcesz poznać w pełni, potrzebujesz poznać prawdę, która cię wyswobodzi. Ale zanim poznasz tą prawdę, która cię wyswobodzi, musisz stać się Jego uczniem. Ale żebyś stał się Jego uczniem, musisz wytrwać. W czym? W Słowie. Słowo wytrwać mówi o tym, że nie jest prosto nieraz wytrwać w Słowie. Wiecie, okoliczności mogą mówić jedno, a Słowo co innego. Pytanie, co wybierasz? Jezus mówi: jeżeli wytrwasz w Słowie moim, wtedy staniesz się prawdziwie uczniem. Inaczej mówiąc, niekoniecznie jesteś uczniem, kiedy tu siedzisz. Niekoniecznie jesteś uczniem Jezusa, kiedy tu siedzisz. Uczniem Jezusa stajesz się wtedy, kiedy trwasz w Jego Słowie. Bo to jest gwarancja tego, że poznajesz prawdę, która uwalnia cię do życia w Jego Królestwie, w pełni Jego Królestwa, do zrozumienia i zobaczenia pełnego obrazu. Wiecie, uczniowie wytrwali i zobaczyli. Oczywiście nie wszyscy wiemy o Judaszu, tak? Pamiętamy tą postać. Więc oni znali tą zasadę. Jeżeli myślisz, że jesteś uczniem i podążasz za Jezusem, to jest to dla ciebie przepis, co zrobić, aby znać pełen obraz. Ale ja chcę ci na koniec podać, jakie są wyznaczniki, abyś wiedział, że na pewno masz pełen obraz. Chcę ci podać trzy wyznaczniki, które mówią o tym, że podążasz w relacji za Panem Jezusem. Że to nie jest twoja iluzja jedynie. Że to nie jest tylko twoja religijność, nie jest to twoja jakaś grupa od 1 do 4, lecz faktycznie jesteś w piątej grupie, która idzie za Jezusem, trwa i poznaje prawdę, która wyzwala. Chciałbym podać Ci trzy wyznaczniki, które zapamiętasz, ponieważ do tych trzech wyznaczników dołączę jeszcze jedną historię, którą na pewno znacie, ale po to, żebyście zapamiętali już w 100% i obrazowo to zobaczyli. To jest test dla każdego z Was osobiście, który chce, żebyście przerobili sobie z Panem Bogiem i mi nie odpowiadali, w którym miejscu jesteście. Ten test jest zapisany w liście do Rzymian 14:17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To są trzy rzeczy. To świadomość tego, że jesteś sprawiedliwy. Że jesteś Bożą sprawiedliwością. To jest świadomo, to jest może tak, to jest pokój w sercu, który jest pomimo okoliczności, które są w twoim życiu. To jest pokój w sercu, który masz pomimo tego, co cię spotyka, kto cię dotyka i co się dzieje. A trzecia rzecz to jest radość, która z tego wynika. Jeżeli tych trzech rzeczy nie widzisz w swoim chrześcijańskim życiu, nie masz pełnego obrazu. I nie oszukuj się. Należysz do jednej z czterech grup, ale nie do piątej. Ponieważ Królestwo Boże, które manifestuje się i które jest pomiędzy nas, które jest w nas i które, uwaga, przeżywamy w Duchu Świętym, to nie jest coś, co możesz wyprodukować, ale przeżywasz w relacji z Duchem Świętym, to Królestwo ma trzy wyznaczniki. Świadomość tego, że jesteś sprawiedliwy. Wiecie, zwróćcie uwagę, to jest logika pewna. Jeżeli wiesz, że jesteś sprawiedliwy, że Bóg do ciebie mówi, jesteś Bożą sprawiedliwością, ponieważ uwierzyłeś w Syna, to konsekwencji tego jest pokój. Masz pokój wewnętrzny. W konsekwencji życia w pokoju przychodzi do ciebie radość, bo wszystko, co wokół ciebie ma sens. Jeżeli tych trzech wyznaczników nie masz, nie masz pełnego obrazu. I bez względu na to, ile lat temu się nawróciłeś, jak dobrze znasz Biblię, jak często do kościoła chodzisz czy nie chodzisz, czy cokolwiek. Jeżeli tych wyznaczników w tobie nie ma, najprawdopodobniej nie wszedłeś w królestwo. Nie jesteś w pełni uczniem, który poznał prawdę, która go wyzwoliła. Wiecie, odpocznienie, które jest dla chrześcijan, to nie jest fikcja literacka. To jest fakt, w którym możemy żyć. Jeżeli nim nie żyjemy, nie znajdujmy teologii, aby udowodnić, że czegoś takiego nie ma. Powiedzmy sobie, ja nie mam pełnego obrazu i w pełni nie jestem uczniem Jego. Potrzebuję się to zmienić. Ja nie mówię o tym, że zbawienie stracisz, kiedy będziesz tak dryfował. Nie, zbawienie stracisz raczej. Chyba, że wiesz, w pewnym momencie powiesz, przepraszam Panie Boże, mi nie po drodze z Tobą, wybieram inną opcję. Nie wiem, co Bóg na to by powiedział wtedy, bo to jest Jego sprawa. Ja Panu Bogu w księgi nie zaglądam i w relacje takie już na czubku noża nie chcę się w to bawić. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeżeli tych trzech wyznaczników nie masz, nie masz pełnego obrazu. Witasz Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, ale witasz swoją iluzję. Witasz swoją wyobraźnię, witasz niepełen obraz i mówisz, ja na tej podstawie chcę zbudować całe chrześcijaństwo. Nie. Żebyście zapamiętali jeszcze bardziej ten wyznacznik, to chcę wam przeczytać jeszcze fragment z Łukasza, bardzo dobrze znany. Kontekst od razu odkryjecie. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Moi drodzy, sprawiedliwość, szata sprawiedliwości. Od tego zaczynamy. Wiecie, ostatnio przeczytałem ciekawą sugestię. że tu jest napisane w tekście: przynieście szybko najlepszą szatę. Wiecie, do kogo należała najlepsza szata w domu? Do ojca. Do ojca. On przyniósł najprawdopodobniej swoją szatę. I patrząc się w nasz kontekst, Bóg odział nas swoją szatą sprawiedliwości, nie naszą. Bo my jesteśmy sprawiedliwością Bożą. 2 do Koryntian 5:21. Przypominam. Później pierścień, tak? Kiedy masz pierścień, czyli przynależność do domu, to masz pokój, ponieważ nie jesteś w stanie wojny. A później w konsekwencji dostajesz sandały na nogi, które mówią o tym, że nie jesteś niewolnikiem. Więc możesz się radować, że nie jesteś poza domem. I oni się radowali. Zobaczcie, zwróćcie uwagę. Przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je i weselmy się. Inaczej mówiąc, radujmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, odnalazł się i zaczęli się weselić i powiem wam więcej, i najprawdopodobniej nie skończyli. Więc, moi drodzy, wjazd Jezusa do Jerozolimy obserwowało parę grup i każda z nich miała niepełen obraz. Jednak my mamy szansę mieć pełen obraz. Ale żeby mieć pełen obraz, trzeba pełen warunek spełnić. Stać się jego uczniem, który poznaje prawdę, która go wyzwala. Wyznacznikami poznania tej prawdy jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jeżeli tego nie masz, potrzebujesz zweryfikować swoje serce i powiedzieć tak: nie mam pełnego obrazu. Nie mam pełnego obrazu. Chcę mieć pełen obraz. Chcę, aby się to zmieniło. Chcę być uczniem, który trwa w Jego Słowie, który poznaje prawdę i która Go wyzwala. Jezus jest o wiele bogatszy i o wiele bardziej kolorowy, o wiele bardziej głęboki, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. I to, na ile Go poznamy, zobaczymy, na ile ten obraz się objawi, jest uzależnione od głodu, który mamy w naszym sercu. Amen. Amen.